Witam Was na kolejnym wieczorze wspólnego narodowego czytania Biblii podczas zarazy. Wszyscy już o niej zapominają, ale przynajmniej zostało nam czytanie Biblii. Będziemy to robić teraz w takim porządku poniedziałek, wtorek, środa 20:30. Zrezygnowaliśmy z niedzieli, jako że spora dawka Słowa Bożego jest o 13:00. Kto nie oglądał wczorajszego kazania, mimo że temat taki chrześcijańska republika, czyli polityczny, wydaje się taki mało życiowy, zobaczcie, co Biblia w Nowym Testamencie, co Jezus mówił na temat polityki. Ale to dzień wczorajszy. Dzisiaj zajmiemy się nie już konfliktem Kościół-władza państwowa, ale konfliktami wewnątrz Kościoła. Dlatego tak bardzo lubię Dzieje Apostolskie, bo możemy zobaczyć prawdziwe problemy, z którymi dzisiaj Kościół się musi rozprawiać, z którymi się spotyka, i będziemy widzieć rozwiązania, jakie Bóg dla Kościoła przygotowywał. Podkreślam, to są rozwiązania na wtedy. Niekoniecznie musimy je kopiować do naszych problemów, ale zasady rozwiązywania są podobne. Ale najpierw zachęta od Was.
Głosy jeszcze z ostatniego odcinka Biblii w czasie zarazy, Renata. Dzięki za kolejny dzień z Biblią. Pastor to chyba do mnie to nauczanie rodzinne mówił, bo jako żona szalona i dużo gadająca czasami powinnam się zastanowić, jak zwracam mężowi uwagę. Koniecznie muszę nad tym popracować. Dzięki.
Często się spotykam z takimi zarzutami, niektórzy nawet mają pretensje do mnie, że to akurat do nich mówiłem. No bardzo, bardzo rzadko kieruję jakieś słowa kazań czy takiej nauki do konkretnych osób. Jeśli mam coś do konkretnej osoby, staram się do niej dotrzeć bezpośrednio. Takich sytuacji jak pani jest pewnie tysiące. I dlatego, jeśli mówię o problemach tysięcy, no to każdy z tego tysiąca myśli, że akurat coś wiem o nim. Nie, ale Bóg wie to, tak żeby się nie rozluźniać za bardzo. Ale cieszę się, że właśnie ten fragment dotyczący zastosowania z nieco innej dziedziny dotarł do małżeństw, bo myślę, że jest to jeden z kluczowych problemów złego funkcjonowania, czy nie najlepszego, o tak powiem precyzyjniej, naszych małżeństw. A bardzo łatwo moglibyśmy polepszyć nasze wzajemne relacje ku pożytkowi swojemu i otoczenia.
Teresa, Gamaliel rozegrał sprawę dyplomatycznie, w bardzo mądry sposób. Bóg znalazł sposób na otwarcie drzwi do głoszenia słowa, używając tego faryzeusza.
Tak, amen. I widzimy zaraz w szóstym wersecie, w szóstym rozdziale, który będziemy dzisiaj omawiać, że rzeczywiście apostołowie zrobili użytek z tego, co Bóg dla nich zrobił, uwalniając ich od konfliktu, zemsty i ostrej reakcji władzy państwowej. Ale najpierw pozwólcie, że się pomodlę i przejdziemy do lektury tekstu. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że mamy Twoje Słowo. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty troszczysz się o swój Kościół. Możemy to widzieć 2000 lat temu. Możemy to widzieć i dzisiaj. Kochany Duchu Święty, dziękujemy Ci, że Ty zmiękczasz nasze serca, że Ty otwierasz nasze umysły. Ty sprawiasz, że słowo wypowiedziane dawno temu staje się dzisiaj żywe w nas. Chwała na wieki wieków. Amen. Bogu Wszechmogącemu. Amen. Ukrócił te zakusy władzy państwowej, by zakazami i morderstwami, mordami sądowymi zniszczyć Kościół. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy się pomodlili i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Chwała Bogu, 7 wersetów, krótki fragment, a zobaczcie, ile treści, długo by można mówić, naprawdę ciekawe rzeczy tu widzimy. Widać, że w Kościele różnice narodowe wcale nie do końca nie zostają zlikwidowane. Choć jasne jest, że w Chrystusie ten mur nieprzyjaźni poganie-Żydzi został rozwalony. Jasne jest, że w Chrystusie już nie ma Greka, Żyda, poganina, Polaka, nie wiem, Ukraińca i tak dalej. To w tym sensie relacji do Boga i jakichś różnic, nie? Że ci są lepsi, ci są gorsi, tak jak Żydzi myśleli, że oni są jedyni wybrani, a reszta to tacy ludzie, którzy nie wiadomo po co żyją. Nie? To wszystko znikło, ale mimo wszystko na poziomie ludzkim, a Kościół to jest też zbiorowisko ludzkie, nie skończyły się różne dzielące ludzi w Kościele czynniki. Na przykład nie skończył się ten czynnik narodowy. Mamy helenistów, czyli tych głównie Żydów, ale jednak przybyłych z całego świata greckiego, nie? Czyli Żydów, którzy się mocno zhelenizowali, można powiedzieć, albo przedstawicieli innych narodów, którzy już kilka pokoleń wcześniej przeszli na religię żydowską, czyli są tymi prozelitami. No a Żydów, którzy mieszkają w Jerozolimie i okolicach. Było coraz więcej ludzi. Było coraz więcej roboty organizacyjnej. Szczególnie przy rozdawaniu jedzenia, ale przy różnych innych rzeczach Kościół liczył wiele tysięcy osób w tym momencie. No i jak jest dużo rejwachu różnego, no to zaczęły się zdarzać, że tak powiem, błędy. Szczególnie, że jak widzimy, organizacja Kościoła nie była jeszcze dopasowana do jej liczby. Apostołowie byli przepracowani, angażowali się w sprawy właśnie karmienia, organizacji, aprowizacji i tak dalej, zamiast skoncentrować się na głoszeniu słowa i modlitwie, to co później stwierdzili. W takim kontekście bardzo łatwo o, że tak powiem, wyciągnięcie różnic takich, to dlatego myśmy dostali mniej jedzenia wczoraj, bo my nie jesteśmy Żydami z Jerozolimy, na pewno, i się już domyślają. Oczywiście myślę, że nie chodziło o to, że tutaj były jakieś złośliwości ze strony jednych czy drugich, ale zobaczcie, jak bardzo łatwo taką posądzanie innych o złą wolę rozpalić. I to posądzanie o złą wolę też, można powiedzieć, rozpaliło się w Kościele. Apostołowie wiedzieli, że w tym momencie, po pierwsze, cały impet taki, można powiedzieć, intelektualny pójdzie w konflikty wewnętrzne, zamiast iść w kierunku głoszenia Ewangelii, budowania się w górę, to będą się naparzać wewnętrznie, a nawet może dojść do podziałów, do frakcji w ramach Kościoła. Wiedzieli, że coś muszą zrobić. Zobaczcie, jak to zrobili. Oczywiście nie uciekli od problemów. Wtedy 12 zareagowało. Zwołali wszystkich uczniów. Ogłosili projekt. Nie? Najpierw powiedzieli, jaki jest problem, jak zamierzają go rozwiązać. I zobaczcie, 5 werset. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Zobaczcie, jak ten Kościół funkcjonował. Było przywództwo. Ono wzięło na siebie odpowiedzialność zauważenia problemu i rozwiązania problemu. Ale kiedy ten problem przedstawiło wszystkim, było to tak dobre rozwiązanie, tak odpowiadało wyzwaniu chwili i myśleniu ludzi, że wszyscy powiedzieli, wow, świetne rozwiązanie. Oni potwierdzili wybór Jezusa, właściwe przywództwo. I rozwiązanie się wszystkim spodobało. Jakie to było rozwiązanie? Rozwiązanie zakładało zmianę organizacyjnej struktury Kościoła. Do tej pory było 12 apostołów i ludzie, można powiedzieć, zwykli członkowie Kościoła. Teraz do konkretnego zadania, czyli do obsługi takiej bytowej tych tysięcy ludzi, powołano nową strukturę. 7 służących, 7 ministrów, 7 diakonów. Oczywiście wiemy, że jeśli będzie więcej tych ludzi, to wybiorą jeszcze 3, 5, 10. Albo nawet stworzą jakąś specjalizację. Ci będą od aprowizacji, ci od rozdawania, ci od gotowania i tak dalej. Ale tego już nie wiemy. Wiemy tylko, że kiedy pojawiła się potrzeba, oni zmienili organizację Kościoła. I to jest dla nas bardzo ważna lekcja. Zobaczcie, co jeszcze. Wszystkie te imiona, przy jednym jest nawet to podkreślone, że był właśnie nie z tych Żydów z Jerozolimy, tylko właśnie był z daleka, z tych przyjezdnych, żeby oni rozdawali żywność. Bo w tym momencie, jeśli ktoś mówi, a to ci Żydzi z Jerozolimy, nie, to przecież są wasi przedstawiciele. Rozumiecie, że jak gdyby wybili zęby temu podejrzeniu o konflikt etniczny, że tu właśnie Żydzi rozdzielają z Jerozolimy i dlatego ci przybysze z różnych ośrodków cywilizacji greckiej, że oni mniej dostają. Także tu te imiona na to wskazują. Ciekawe jest, że rzeczywiście wymienieni są z imienia i nazwiska, jak gdyby, nie? To bardzo często pojawia się, to pokazuje, że każdy z nas jest rzeczywiście przed Bogiem ważny. Tu jeszcze ktoś powie, no nałożyli ręce, sukcesja apostolska. Nie, oni im nie przekazali sukcesji apostolskiej. Oni ich wyznaczyli do pewnej roli w ogóle niezwiązanej z głoszeniem słowa i z modlitwą. Rzeczywiście to nakładanie rąk będzie się jeszcze pojawiać w Kościele apostolskim, a potem praktycznie zaniknie w listach. Już nikt o tym nie mówi. Wraz ze śmiercią apostołów ich autorytet odchodzi. Pozostaje autorytet słowa. To zobaczymy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Na razie tylko tak zapowiadam, kiedy Paweł będzie się żegnał ze starszyzną efeską. Na koniec jeszcze chciałem ten 7 werset. Zobaczcie, jak Bóg rozpędza Kościół. Wcześniej czytaliśmy, to był chyba 2 rozdział, 42, tu jest Pan, 47 werset, Pan zaś codziennie pomnażał, w rzeczywistości tu jest dodawał, a teraz mamy pomnażał. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Kościół się rozpędza. Kościół za chwilę, zobaczymy w 8 rozdziale, ruszy na podbój świata. Na razie coraz lepiej organizuje się wewnętrznie. Zdał egzamin konfliktu z władzą państwową. I nie władza państwowa wygrała ten konflikt. Teraz zdał egzamin z konfliktami wewnętrznymi. Zmienił organizację na lepszą. Bóg to pobłogosławił jeszcze szybszym rozrastaniem się służby Kościoła i pomnażaniem tych, którzy przychodzili po zbawienie bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. To jest dla nas właśnie wzór. Tak mamy dzisiaj prowadzić Kościół. Pomódlmy się, by rzeczywiście, zależnie jakie miejsce mamy w Kościele, czy przywódcze, żebyśmy mieli mądrość, żeby właśnie tak dostosowywać nasze funkcjonowanie do potrzeby chwili. Jeśli z kolei jesteśmy członkami Kościoła, żebyśmy umieli widzieć tę mądrość i nie kierować się swoimi jakimiś złościami, pretensjami, tylko patrzeć na to, co Duch Święty robi wokół nas. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty wyposażyłeś nas w nowe serce. Dałeś nam moc swojego ducha, abyśmy pokonywali wszelkie nasze słabości. Dałeś nam mądrość, żebyśmy umieli rozwiązywać wszystkie problemy, przed jakimi staniemy. Spraw, by nie na nas, nie na ludzkiej mądrości, ale na Tobie, niezależnie ile by to kosztowało, spoczywała nasza perspektywa, żebyśmy nasz wzrok mieli cały czas skupiony na Tobie i byśmy się nie wahali przed żadnym poświęceniem, które jest potrzebne dla Twojej chwały, by Twój Kościół jeszcze lepiej realizował Twoje zadanie tu na ziemi. Wspomóż nam, nas w tym i dziękujemy Ci, że to zrobisz. Amen. Do zobaczenia jutro o 20:30, jak Bóg da.